Jeśli masz zgagę i kompletnie nie wiesz, jak sobie z nią poradzić, to dzisiejszy odcinek jest dla Ciebie. Dzisiaj opowiem Państwu, w jaki sposób możemy radzić sobie ze zgagą, która powodowana jest przez chorobę refluksową. Otóż choroba refluksowa, czyli refluks żołądkowo-przełykowy, to jest stan, w którym kwas żołądkowy przedostaje się do naszego przełyku. I właśnie ten refluks może powodować charakterystyczną zgagę, czyli uczucie pieczenia w przełyku, czy nawet i w gardle, czy jamie ustnej, a nawet refluks jest rzeczywiście o dużym natężeniu, w przypadku tak dużego natężenia może dojść nawet do uszkodzenia naszych zębów. Ale refluks o średnim natężeniu może powodować także problemy z oddychaniem, ból w klatce piersiowej, czy nawet ból głowy. Ale abyśmy mieli pewność, że faktycznie dokucza nam refluks, musimy poddać się prawidłowej diagnostyce. Udając się do lekarza, najprawdopodobniej będziemy mieli wykonaną gastroskopię. Gastroskopię wykonuje się za pomocą endoskopu i to jest takie mało przyjemne narzędzie medyczne wprowadzane do naszego przełyku po to, by ocenić naszą śluzówkę przełyku, czy żołądka, czy nawet dwunastnicy. My nie wprowadzamy endoskopu po to, by sprawdzić, czy mamy chorobę refluksową, bo tutaj w zasadzie jeśli ktoś przychodzi ze zgagą do lekarza, to najczęściej jest to faktycznie refluks i tutaj ciężko się pomylić. Ale endoskop będziemy mieli wprowadzony do żołądka właśnie po to, by na przykład pobrać wycinek z żołądka lub z końca przełyku i sprawdzić, czy choroba refluksowa nie jest przyczyną poważnych stanów zagrażających naszemu życiu. Bo faktycznie choroba refluksowa może prowadzić na przykład do przełyku Barretta, a stąd już jest naprawdę blisko, to znaczy nie chciałbym Państwa straszyć, bo nie o to mi chodzi, ale przełyk Barretta, czyli przewlekły stan zapalny dolnych części przełyku, no niestety zwiększa ryzyko właśnie choroby nowotworowej przełyku. Więc jeśli lekarz zaproponuje Państwu badanie endoskopowe, no to nie miejcie mu Państwu tego za złe. On naprawdę działa w Państwa interesie i ta chwila nieprzyjemnego badania może zadziałać tylko na Państwa korzyść. Lekarz może wykonać także inne badania określające natężenie refluksu, takie jak manometria przełyku czy badanie pH przełyku, ale to wszystko będzie zależało właśnie od lekarza prowadzącego. No ale my załóżmy, że już macie Państwo zdiagnozowany refluks przełykowy, macie zgagę i zadajecie sobie pytanie, co możemy z tym zrobić, aby złagodzić właśnie ten chorobowy stan. Po pierwsze, należy unikać sytuacji, które wyzwalają refluks żołądkowo-przełykowy. Spośród wielu badań naukowych odnalazłem takie dowody, że zaburzenia między poziomem magnezu a poziomem wapnia w organizmie mogą wpływać na prawdopodobieństwo rozwoju refluksu. Jak się okazuje, jeśli dane osoby w swojej diecie miały dużo więcej wapnia niż magnezu, to faktycznie takie osoby miały większe prawdopodobieństwo rozwoju choroby refluksowej. Pomimo tej wiedzy, badania nie kontrolowano w ten sposób, iż nie sprawdzono, czy dodanie większej ilości magnezu do diety wpływa już na toczący się przypadek tej choroby. Więc mimo iż tutaj nie dam Państwu jednoznacznego wskazania, to zasygnalizuję pewien problem. Kolejnym wyzwalaczem, który może zwiększyć nam natężenie zgagi czy objawów zgagi, jest picie alkoholu w różnej postaci. Następnie będzie to oczywiście kawa, potrawy bardzo pikantne czy potrawy tłuste. Jak się okazuje, niemałą rolę także w trakcie przebiegu oczywiście tej choroby na jej natężenie ma wpływ palenie papierosów, czyli jeśli palisz papierosy, to absolutnie musisz przestać po to, by złagodzić objawy tej choroby. Spośród możliwych przyczyn refluksu żołądkowo-przełykowego, który prowadzi oczywiście nam do zgagi, bierze się także pod uwagę siedzący tryb życia, ponieważ siedzący tryb życia ale w szczególności z towarzyszącą oczywiście otyłością, ale otyłością brzuszną. Więc taki siedzący tryb życia z otyłością brzuszną powoduje nacisk na naszą tłocznią brzuszną, tym samym oczywiście nacisk na żołądek, a nacisk na żołądek będzie powodował, że treść pokarmowa zawarta w żołądku, no najprościej w świecie szuka ujścia i część z tej treści właśnie może poprzez nacisk wydostawać się do przełyku. Dalej, takim wyzwalaczem może być także otyłość, co potwierdzono w badaniu z 2015 roku. I to opracowanie naukowe akurat chciałbym Państwu przytoczyć. Badanie z 2015 roku. Otyłość i refluks żołądkowo-przełykowy. W podsumowaniu czytamy. Badania epidemiologiczne zdecydowanie sugerują, że częstość występowania refluksu żołądkowo-przełykowego rośnie, a głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego trendu jest rosnąca częstość występowania otyłości. A więc wiemy już to, w jaki sposób zdiagnozować chorobę refluksową. Wiemy także, jakie mogą być czynniki sprawcze oraz wyzwalacze właśnie tej choroby, to powiedzmy sobie co nieco o leczeniu tej przypadłości. Jeśli udamy się do lekarza, to lekarz zaproponuje nam takie leki jak na przykład inhibitory pompy protonowej, które zmniejszają produkcję kwasu żołądkowego. Lekarz może zaproponować nam także leki zobojętniające, które mają na celu, jak sama nazwa wskazuje, łagodzić nieco skutki działania soku żołądkowego na nasz przełyk, albo na przykład tak zwane H2 blokery. Prócz tego, konwencjonalnie może dojść nawet do zabiegów chirurgicznych, takich jak fundoplikacja sposobem Nissena. Ale o ewentualnych rozwiązaniach w leczeniu klasycznym oczywiście dowiecie się więcej Państwo u lekarza prowadzącego. Ja chciałbym skupić się także na badaniach naukowych, które potwierdzają skuteczność innych metod, które niekoniecznie wysuwają się na pierwszy plan w trakcie leczenia konwencjonalnego. I tak na przykład. W 2010 roku przedstawiono wyniki badania naukowego, w którym dowodzi się, że stosowanie melatoniny, czyli hormonu snu, może mieć potencjalny efekt terapeutyczny właśnie w przebiegu refluksu przełykowo-żołądkowego. Ja tutaj umyślnie użyłem słowa może mieć potencjalny efekt terapeutyczny, ponieważ zasięg tego badania, czyli jego wielkość, a co za tym idzie, jego wiarygodność jest na dzień dzisiejszy jeszcze niewielka. W tym badaniu naukowym wzięło udział 36 osób i podawano im melatoninę w dawce 3 mg na 1 godzinę przed snem. Faktycznie tym osobom poprawiły się objawy tej choroby. Kolejna substancja, która może poprawić przebieg refluksu żołądkowego, jest to olejek miętowy. Myślę, że mało kto podejrzewałby właśnie olejek miętowy o to, że poprawi przebieg akurat refluksu i zgagi. Jeśli chodzi o dawkowanie olejku miętowego, to tutaj w badaniach naukowych najczęściej używa się ilości od 0,2 do 0,4 ml. No i tutaj muszę Państwu troszkę pomóc. Jeśli mamy olejek miętowy z kroplomierzem, czyli to jest taka buteleczka, w szczupku której znajduje się najczęściej białego koloru kroplomierz, to taka kropla ma 0,05 ml. Więc już od 4 do 8 kropli z takim dozownikiem olejku miętowego spełnia właśnie te warunki. Jeśli jednak mamy olejek miętowy z pipetą, to musimy pamiętać, że ta kropla ma 0,3 ml. Więc tutaj od 6 do 12 kropel to będzie taka optymalna dawka. Chociaż pamiętajmy, najważniejszym wyznacznikiem oczywiście będzie stężenie olejku miętowego i zawsze czytajmy etykiety, czy producent nie wskazał, by dany olejek stosować po prostu inaczej. Natomiast jeśli chodzi o olejek miętowy w przypadku leczenia zgagi, to tutaj trzeba dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Nie należy absolutnie olejku miętowego łączyć z lekami, które zobojętniają sok żołądkowy. Jeśli takie leki na przykład otrzymaliście Państwo od Waszego lekarza, ponieważ W takim przypadku olejek miętowy nasili objawy refluksu żołądkowego. Więc to zdanie powtarzam z wykrzyknikiem. Przejdźmy dalej. Badania naukowe dowodzą także, że owoc, który nazywa się pigwa, również może wykazać potencjalne korzyści w przebiegu tej choroby. Jak się okazuje, tutaj najbardziej pożądanym sposobem spożywania właśnie tej rośliny jest syrop z pigwy i w jednym z badań dowiedziono, że syrop z pigwy działa tak dobrze na chorobę refluksową jak omeprazol, czyli bardzo popularny lek stosowany w przebiegu właśnie tej choroby. Dalej, warto także zwrócić uwagę na badania naukowe, które skupiają się na agreście indyjskim, czyli roślinie, która potocznie nazwana jest amla. Badania tutaj w pewien sposób także są ograniczone, ponieważ grupa badana była niewielka, zawierała 68 osób, ale to, co udało się ustalić w trakcie jednego miesiąca prowadzenia tego badania, to fakt, że roślina ta rzeczywiście poprawiała objawy tej choroby. I tutaj chciałbym przytoczyć wyniki badania naukowego. Badanie z 2018 roku. Skuteczność i bezpieczeństwo agrestu indyjskiego, czyli amli, w nieerozyjnej chorobie refluksowej. We wnioskach czytamy: to randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo. Badanie kliniczne wykazało, że agrest indyjski, czyli amla, może zmniejszyć częstość zgagi oraz niedomykalność. Dalej w badaniach naukowych możemy odnaleźć także dane pochodzące z medycyny ajurwedyjskiej, gdzie właśnie tam stosuje się na przykład syrop, gorzki syrop, który w swoim składzie zawiera olej z miodli indyjskiej. Myślę, że o miodli indyjskiej warto będzie zrobić cały odcinek, ponieważ rzeczywiście ma bardzo dobre działanie na ludzki organizm. Jeśli chodzi natomiast o stosowanie miodli indyjskiej, to polecam ekstrakt w ilości od 30 do 60 mg raz dziennie, ponieważ takie ilości były używane w badaniach naukowych i tam uznano je za bezpieczne. Dalej, trzeba wspomnieć, iż w 2014 roku dokładnie pojawił się także przegląd naukowy, w którym dowodzi się, że lukrecja może być także rośliną wspomagającą leczenie refluksu żołądkowego. Tutaj jednak należy się zatrzymać. Trzeba pamiętać, że lukrecji nie możemy stosować przez długi okres czasu, ponieważ może ona podnosić nam ciśnienie krwi. Jeśli będziemy stosowali na przykład lukrecję miesiąc czy dwa miesiące, a dwa miesiące to powinien być ten maksymalny okres czasu, kiedy stosujemy tę roślinę, to jeżeli stosujemy lukrecję dwa miesiące, to potem należy się dwa miesiące przerwy. Niemniej jednak za ten efekt podnoszenia ciśnienia odpowiedzialna jest glicyryzyna i możemy spotkać właśnie preparaty z zawartością lukrecji, z których glicyryzyna jest usunięta w procesie deglicyryzacji. Stosowanie takiej lukrecji będzie po prostu bezpieczniejsze dla większości osób. Dalej. Kolejna roślina, która pomoże nam w walce ze zgagą, to jest imbir. Tutaj od razu przejdziemy do dawek, bo myślę, że każdy wie, jak imbir wygląda. W przypadku zgagi powinniśmy stosować susz i tutaj taka zalecana dawka to od 1 do 1,5 grama suszu dziennie oczywiście. Natomiast powinniśmy go stosować 30 minut przed posiłkiem. Tak przynajmniej twierdzi badanie naukowe. Trzeba zaznaczyć, że imbir jest dobrze tolerowany do czasu, aż nie przekroczymy dawki 5 gramów suszu z imbiru w ciągu jednego dnia. To wtedy mogą pojawić się u nas na przykład biegunki i tej dawki przekraczać nie powinniśmy. Należy tutaj wskazać także, że imbiru nie powinny stosować osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi, ponieważ imbir ma zdolność do hamowania tromboksanów w płytkach krwi. Kolejna technika, która może pomóc nam w walce z tą chorobą, to ćwiczenia oddechowe. W 2020 roku przedstawiono wyniki badań naukowych z Chin, z których wynika, że ćwiczenia oddechowe zmniejszają objawy tej przypadłości, a także zmniejszają ilości niezbędnych do przyjmowania leków właśnie w przebiegu tej choroby. Ćwiczenia oddechowe polegają na tym, że lewą rękę kładziemy sobie pod żebrami, prawą rękę na klatce piersiowej i niewielką siłą uciskamy sobie na brzuch i na klatkę piersiową. Następnie oddychamy tylko i wyłącznie przez nos, spokojnie, ale bardzo, bardzo wolno. Oddychamy sobie tak przez 1 minutę i powtarzamy to od 3 do 10 razy. Do walki z tą przypadłością może posłużyć nam także, uwaga, post przerywany. Tutaj bardzo krótko, bo myślę, że wiele osób już wie, czym jest post przerywany, bo wielokrotnie mówiłem o tym na swoim kanale. Mam także na ten temat playlistę, do tej playlisty oczywiście zapraszam. Post przerywany to jest wyznaczenie sobie w skali dnia okna żywieniowego, które trwa na przykład 8 godzin, czyli jemy od 12 do 20, albo od 8 do 16. I właśnie post przerywany może być jedną ze skutecznych strategii, którą możemy włączyć sobie do naszego ogólnego planu leczenia. Warto także zaznaczyć, że Międzynarodowa Fundacja zajmująca się zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi wskazuje, że osoby z typową dietą, tak, powinny rozbić sobie posiłki na mniejsze i jeść je nieco częściej. To także może przyczynić się do poprawy objawów tej choroby. Także dzisiaj opowiedziałem o najczęstszych przyczynach refluksu i zgagi i oczywiście o przyczynach zgagi, przepraszam. Jutro opowiem Państwu, jak radzić sobie ze zgagą, która jest powodowana przerostem nieodpowiedniej flory w jelitach. A ponieważ jest to bardzo długi temat, no nie chciałem tych dwóch wątków łączyć. Pozdrawiam Państwa serdecznie, kłaniam się nisko. Do następnego odcinka. Do usłyszenia.